Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Jest ze mną dzisiaj Jan Mela.
Dzień dobry.
Cześć Janku. Jesteś mężem Magdy?
No tak.
Tatą Jadwigi, Kazimierza i Zofii.
Tak.
W jakim wieku są dzieci?
To wszystko będzie oczywiście zaokrąglone, jak każdy ojciec. Będę tak.
O datę urodzenia nie pytam.
Do pół roku. Jadwiga 3,5 mniej więcej, Kazimierz 2 z lekkim hakiem i Zosia pół roku.
Prowadzisz szkolenia motywacyjne dotyczące współpracy między biznesem a organizacjami pozarządowymi. Jesteś też konferencjerem. Mhm. Masz minę, jakbyś się zastanawiał, czy to prawda.
No tak mnie zatrudniają, no to chyba coś w tym jest.
Poza tym też spotykasz się z osobami młodymi, jeździsz, ewangelizujesz, mówisz o swoim świadectwie, o swoim życiu z Bogiem i nie mogę tego nie powiedzieć. Jesteś najmłodszym w historii zdobywcą dwóch biegunów w jednym roku. Miałeś wtedy 15 lat. Jesteś też pierwszą osobą z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Pamiętasz jeszcze coś z tych wypraw? Jakieś twoje najpiękniejsze wspomnienie?
No, jak przez mgłę. Wiadomo, że co roku, kiedy zima jest konkret, to się troszeczkę przypomina, kiedy tego śniegu jest dookoła dosyć dużo. Ale bardziej ja do tego podchodzę jako do czegoś, co przyniosło takie ciekawe konsekwencje i w pewien sposób ukształtowało mnie. Dało mi też takie poczucie trochę odpowiedzialności za swoje życie, ale też poczucie, że te różne cele konkretne, geograficzne czy wyzwania, one są w gruncie rzeczy pretekstami do tego, żeby podjąć się jakiejś drogi, walki, no i żeby tym się też dzielić z ludźmi. Tak do tego podchodzę, jako do pewnej roli, którą przyszło mi odegrać w danym momencie życia, 20 lat temu, lada chwila będzie od tamtych wypraw. Że nawet kiedy gdzieś opowiadam trochę o sobie i puszczam zdjęcia z różnych projektów, z różnych wypraw, w których miałem okazję uczestniczyć, między innymi oczywiście z tamtych na biegunę, to sam tak patrzę trochę jak na kogoś innego, jak na, wiesz, tak trochę trzecioosobowo i samemu się trochę dziwię, że tak to mi się śmiesznie życie poukładało, ale jestem z niego bardzo zadowolony.
O co wtedy walczyłeś?
O co wtedy walczyłem? Przede wszystkim chyba o poczucie akceptacji od wielu osób dookoła, o takie udowodnienie tego, że niepełnosprawność nie musi oznaczać końca aktywnego życia. I jest tak, że bardzo często rzeczy nabierają znaczenia z czasem. W dużej mierze tak naprawdę wtedy tamta pierwsza wyprawa, ja mam poczucie, że ona tak z mojej perspektywy była taka dosyć egoistyczna. Ja sobie coś chciałem udowodnić, właśnie pokazać jakoś dookoła, że to właśnie, że można mimo niepełnosprawności robić różne odjechane rzeczy. A dopiero później z czasem zacząłem zauważać, jak duże, tak głupio o tym mówić, ale jak duże znaczenie to miało dla wielu ludzi dookoła, dla ludzi, którzy potrzebują nadziei, potrzebują motywacji, może jakiegoś impulsu do tego, żeby wyjść z domu, żeby zawalczyć o siebie, bo bardzo często problemy osób z niepełnosprawnościami skupiają się właśnie na poczuciu akceptacji, na poczuciu odmienności właściwie od innych. Dlatego tu nie chodziło o motywowanie do tego, że zobacz, ty też możesz pójść na biegun, tylko zastanów się nad tym, co jest twoim biegunem, nie? Może to jest właśnie wyjście z domu, może pójście na kawę, może pójście na studia. No po prostu wyjście do ludzi i traktowanie siebie jako obraz Boga, taki, a nie inny, koślawy, ale to takie jest.
A co jest twoim biegunem? Albo co było? Może już go zdobyłeś?
To jest tak, że wiadomo, każdy z nas się zmienia i jakoś ewoluuje. Był taki czas, że te różne wyprawy i projekty takie sportowe, wyczynowe miały dla mnie duże znaczenie, bo po wyprawie na biegun północny był później biegun południowy, było Kilimandżaro, Elbrus, trochę takiego sportu biegowego, maraton, triatlon. Był taki czas, że ja bardzo potrzebowałem sobie właśnie coś udowadniać, a przyszedł taki czas, że ten ciężar się jakoś zmienił. Ja zawsze jakoś byłem uczony tego, że za każdym razem, kiedy coś dostajemy od ludzi, od Boga, od życia, to razem z tym idzie pewnego rodzaju zobowiązanie do tego, żeby to nieść dalej. Nie tylko, żeby brać, żeby się nachapać, tylko żeby to niosło ze sobą jakąś energię i mam takie poczucie, pewnie każdy, nie wiem, podróżnik powie, że każda z jego wypraw miała jakieś głębsze znaczenie, więc ja ja powiem to samo, ale mam takie poczucie właśnie, że te projekty, w które byłem zaangażowany, one miały właśnie jakiś taki cel nawet wyższy niż sam szczyt. Kiedy przyszedł taki moment, że po tych wyprawach ktoś mi zaproponował jedną czy drugą wyprawę, typu byłeś tu, to może, nie wiem, teraz Aconcagua czy jakiś inny szczyt, nie wiem, może byś sobie obrał cel Korona Ziemi, to dla mnie to poczucie, że miałbym wejść na kolejną górę po to, żeby ona była kolejna, żeby tam w Wikipedii czy gdziekolwiek indziej mi dopisali Jasiek Mela, zdobywca tego i jeszcze tego, to samo to nie miało dla mnie takiej, wiesz, nośności, tak się mówi, to nie byłaby wystarczająca motywacja, bo to, co mnie motywowało do tego, żeby iść dalej w tych momentach największych kryzysów, to byli ludzie, to było to właśnie, że mam poczucie, że te wyprawy były symboliczne, przy takiej wyprawie na przykład na Kilimandżaro, no, dla kogoś najwyższy szczyt Afryki, a dla mnie to była taka wyprawa pełna współpracy, bo to była wyprawa integracyjna z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami, więc starałem się cały czas mieć z tyłu głowy to, że jeżeli ja w danym momencie jestem totalnie wyrypany, bez sił, bez energii w ogóle i myślę tylko o tym, żeby się gdzieś glebnąć, zdrzemnąć, coś zjeść, czegoś napić, no to pewnie inni pozostali uczestnicy wyprawy są w podobnym stanie, a może ktoś bardziej potrzebuje pomocy, nie? A może chłopakowi, który jest niewidomy, warto by było w tym momencie pomóc. A może gościu bez nóg, no też potrzebuje, żeby coś w niekoniecznie dostosowanej bazie, no w czymś jakoś pomóc sobie wzajemnie, więc cały czas trzeba było mieć oczy dookoła głowy i to była też taka bardzo fajna nauka empatii. Łatwo jest być empatycznym, kiedy człowiek jest wypoczęty i w ogóle taki ten, a gorzej, kiedy wszyscy jesteśmy wyrypani. Niestety wtedy się dużo bardziej budzi taki egoizm i nie bez kozery się mówi, że no w górach poznaje się ludzi takimi, jacy są, bo już nie mamy siły na zakładanie masy.
Mówi się, że przed ślubem trzeba iść w góry ze sobą.
Mm-hmm. Tak.
Byłeś z Magdą w górach?
Tak, byliśmy w górach parę razy. No, przeżyliśmy ileś takich kryzysów, że myślę, że trochę mogliśmy siebie poznać. Też jest tak co do relacji, że nie da się poznać siebie absolutnie na wylot i życie przynosi i zawsze będzie przynosiło różne kryzysy, więc nie chodzi o to, myślę, że żeby jakby doświadczyć wszystkiego, co jest do doświadczenia, tylko być jakoś przygotowanym na to, żeby każdy trud nieść razem, bo miłość jest decyzją. Tak gdzieś usłyszałem, myślę, że jest to mądre. Kiedy świadomie, nie wiem, czy da się świadomie podjąć taką decyzję, ale z najlepszym, największym zaangażowaniem podejmujemy taką decyzję. Później wiemy, że co by nie było, no to trzeba nieść to razem. A myślę, że z Duchem Świętym nawet te rzeczy takie nieogarnialne da się zrobić. A przede wszystkim nie trzeba tego robić samemu.
A powiedziałbyś, że wiara też jest decyzją?
Jak najbardziej jest decyzją. Tym się różni wiara od, nie wiem, świadomości czy jakiejś pewności, że my nie mamy okazji włożyć ręki w bok Chrystusa tak realnie i Pan Bóg nam daje o sobie znać w namacalny sposób bardzo, bardzo sporadycznie i na tym polega moim zdaniem właśnie taka magia wiary, nie? Że my musimy trwać w tym. Zresztą żywoty świętych bardzo często pokazują, tak się czasem wydaje, a ten był święty, czy ta była święta, to oni mieli łatwiej, no bo to cały czas, nie? Tam tego Pana Boga widzieli, Chrystus cały czas ich za łapkę prowadził, a to nie tak, nie? To bardzo często byli wątpiący ludzie, albo ludzie nawet bardzo w danych momentach poszukując, nie widzący Pana Boga, ale chcący go dostrzec i poszukujący, więc na pewno jest tak, że wiara wymaga decyzji i to jest decyzja, którą trzeba powtarzać. Bo mamy takie, nie wiem, pewnie też masz takie doświadczenia, takie dni, że no nie wiem, ja sobie czasami tak gdzieś jadę na jakieś spotkanie, jest jakaś konferencja, akurat Duch Święty trochę bardziej zadziała, więc pójdzie całkiem nieźle i tak się złoży, że przez moje usta coś mądrego wyjdzie. I tak czasem, wiesz, wieczorem sobie tak może nie najpełniejszy pokory, myślę sobie, no, panie Mela, tak, niezły dzień, jakby tak tydzień albo miesiąc tak pociągnąć, no to miejscówka w pierwszym rzędzie, nie, wejdzie u góry. A są takie dni, że słońce zachodzi, a ja mam poczucie, że jeszcze, kurczę, jeszcze nie zmieniłem piżamy na ciuchy i nie zacząłem tego Bożego życia, a to już dzień się kończy, także lipa. I trzeba być gotowym i na jedno, i na drugie. I mimo tych różnych momentów ciemności, wierzyć i trwać. W książce mojej dobrej znajomej przeczytałem takie ładne zdanie, że to słońce, które przychodzi po burzy, ono zawsze cieszy najbardziej. Nawet jeżeli to jest samo słońce, które, wiesz, mamy na co dzień, nie? Trochę tak to jest, że jak mamy lato i to słońce świeci cały czas, to łatwiej jest w takim ludzkim narzekaniu stwierdzić, kurde, znowu świeci, już by przestało, nie? Mało cienia, drzewa wycinają i w ogóle. A kiedy przychodzi właśnie to samo słońce po szarym dniu, niby to samo, a cieszy 100 razy bardziej. Więc myślę, że te momenty, nazwijmy to ciemności, one są też po to, żebyśmy po pierwsze dostrzegali, że życie jest piękne, świat jest piękny, a po drugie, no właśnie, że jest ktoś przez duże K, kto nas wspiera. Wspiera cały czas, ale czasami właśnie potrzeba być tak przypartym do muru, żeby doświadczyć tego, że właśnie to wsparcie, ta pomoc jest.
Opowiesz o swoim doświadczeniu spotkania Boga?
Tak, jasne. Ja się urodziłem i dorastałem w rodzinie wierzącej, ale przez długi czas wyznawałem tak zwaną taką religijność naturalną, czyli trochę widziałem Pana Boga, bo tak też chyba słyszałem od iluś osób, no, że Pan Bóg działa trochę zero-jedynkowo, za dobre wynagradza, za złe karze. No. I bardzo szybko mi się ta teoria przestała kleić, bo kiedy los nas zaczął troszeczkę bardziej, mnie i moją rodzinę doświadczać, kiedy przeżyliśmy pożar domu, kiedy straciłem młodszego brata, kiedy parę lat później w wypadku straciłem rękę i nogę i bardzo jakoś została nadszarpnięta moje poczucie wartości, sensu życia w ogóle, no to wiesz, to sobie myślałem, kurczę, no święty nie jestem, ale żebym naprawdę był takim paskudnikiem, żeby aż tak bardzo sobie zasłużyć na karę boską, no to też chyba nie, więc w ogóle jak to jest, nie? Że mówią, że Bóg jest dobry i miłosierny, to dlaczego pozwala na takie rzeczy, nie? No i to taki był naturalny, jeden z wielu różnych kryzysów, ale myślę, że to właśnie kryzysy nas budują. Takie znowu zdanie kiedyś usłyszałem, że trudne doświadczenia zmuszają nas do myślenia, do szukania, do zadawania pytań, a te pytania często w naturalny sposób prowadzą nas do Pana Boga. Nie zawsze i nie każdego, bo jak się człowiek uprze, to może bardzo, bardzo skutecznie gdzieś bronić swoich racji, ale często tak się właśnie zdarza. No i ja zacząłem odkrywać trochę taką inną religijność i trochę w tym momencie podchodzę do trudnych doświadczeń jako do takich poważnych zadań. Że wiesz, jak sobie wyobrazić, że Pan Bóg jako ojciec przychodzi i mówi: słuchaj Agata, tu jest taka robota trochę niefajna, ale no cóż, padło na ciebie, ty to ogarnij. No to się rodzi bunt, nie? Ale czemu ja? Ale w ogóle, a może ktoś inny? A ja wczoraj ściszałem telewizor, nie? Jakby niech ktoś inny to zrobi. Ale jakby sobie wyobrazić, że przychodzi Pan Bóg i mówi: słuchaj, jest taka poważna sprawa, jakieś bojowe zadanie. Ja myślę, że ktoś inny tego nie ogarnie, ale ty dasz sobie radę. Nie będzie lekko, ale ja ufam tobie. To jest zadanie dla ciebie. To znowu, nawet jeżeli to jest to samo niefajne zadanie, ale ty czujesz, że wiesz, że ktoś się powierzył tobie, to jest dużo łatwiej. To jest dużo łatwiej do tego podejść jako do czegoś sensownego. Ja myślę, że no właśnie, że Pan Bóg dopuszcza do trudnych rzeczy, no właśnie w historiach ludzi, którym w jakiś sposób ufa, nie? Więc myślę, że wbrew pozorom, wbrew temu, co mi się wielokrotnie w życiu wydawało, my nigdy nie dostajemy trudów ponad miarę. Nigdy nie dostajemy większego bagażu, większego ciężaru, niż bylibyśmy w stanie unieść. Chociaż na dzień dobry on się tak wydaje po ludzku, że no nie, no to waży tyle i tyle, ja mam życiówkę taką, no nie da się, po prostu moimi łapami się tego nie da zrobić. A często okazuje się inaczej i teraz z perspektywy czasu na różne swoje, nawet te najtrudniejsze doświadczenia patrzę jako na dar. I główną rzeczą, której się uczę, to jest wdzięczność. Staram się Panu Bogu dziękować z jednej strony za naprawdę fajne życie, jakie mi dał i dużo takich no bajeranckich doświadczeń, ale też za te wszystkie trudy, bo one też mnie ukonstytuowały, też sprawiły, że jestem tym, kim jestem. I wiesz, i łatwo sobie czasem tak powiedzieć, a jakbym cofnął czas, to bym tam zrobił to i tamto, nie? Ja sobie tak czasami myślę, na przykład o swoich studiach, które rzucałem wielokrotnie. Znaczy, prawda jest taka, że bardziej studia rzucały mnie, ale no to ten. Ja nie miałem do czego wracać. I wiesz, i często na spotkaniach tak sobie żartuję, że to właśnie te 3 razy te studia zaczynałem, rzucałem, że tam jakoś tak to bardziej obracam w żart. Ale miałem kiedyś taką myśl, kurczę, no jakbym 5 lat temu zaczął i rzeczywiście konsekwentnie studiował, to bym skończył studia. Już tam palicho, czy na coś by mi to było, czy nie. Ale myślę, że nawet jakbym miał nie pracować w zawodzie, to ja bym sobie poszedł na filmoznawstwo, bo film mnie bardzo interesuje. I dla mnie zdecydowanie by to była wartość dodana. Tyle, że gdybym teraz cofnął czas o 5 lat, to bym podjął pewnie te same decyzje, które podjąłem 5 lat temu. Bo 5 lat temu, czy 10-15 lat temu, podejmowałem dane wybory w oparciu o swoją najlepszą wiedzę. Więc jeżeli z jakiegoś powodu podjąłem takie, a nie inne decyzje, no to czemu teraz miałbym zrobić co innego? Przecież cofnąłbym się w czasie, ale bez tej świadomości, którą mam teraz, więc warto się skupiać na tym, co jest teraz, na tym, na co mamy wpływ. No i właśnie myślę, że te różne też trudne doświadczenia zmusiły mnie trochę do myślenia. I myślę sobie, że Pan Bóg do każdego z nas mówi takim językiem, jaki dla nas będzie akceptowalny. Ja wiesz, jak jadę do kościoła na świadectwo, to mówię troszeczkę innym językiem, niż kiedy jadę do zakładu karnego, nie? I mówię do osadzonych. Żeby nie było, to nie chodzi o to, że udaję, że wtedy moja historia życia jest inna, nie? A tamten sprzedaje co innego. Tylko, że po prostu, no język jest inny, nie? Tutaj taki, tutaj inny, żeby łatwiej z tym było jakoś empatyzować, żeby bardziej docierać do danej grupy, do której mówię. No jak mam spotkanie w szkole podstawowej, a jak mam spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, no to nie mogę mówić w ten sam sposób, bo będzie lipa. No i myślę, że podobny myk stosuje Pan Bóg i też właśnie mówi do nas takimi doświadczeniami, jakie dla nas będą zrozumiałe. Myślę, że ja ze swoim kwadratowym łbem, jakby Pan Bóg do mnie mówił w taki sposób ugładzony, to pewnie go nie posłuchał, miałbym to gdzieś i tyle. No, a gdzieś właśnie w tych różnych trudach i znojach ta nasza relacja się budowała. No tak to mam, że ja się musiałem bardzo długo z Panem Bogiem boksować, wkurzać, obrażać, żeby w końcu nauczyć się troszeczkę słuchać.
Był jakiś moment, że przyjąłeś to wszystko jako dar? Czy to działo się w procesie? Nie wiem, jakaś konferencja, spotkanie? Próbuję złapać, uchwycić ten moment zmiany, podejścia twojego.
Wiesz co, no ja jestem jakoś pod wrażeniem i zawsze się zastanawiam, jak to jest, kiedy słyszę historię ludzi, którzy się nawrócili, no właśnie, tak, że tam szli sobie ulicą i nagle trzask, nie? Piorun z nieba i o, nagle ich oświeciło. Podobnie niektórzy tak to miewają, ale myślę, że zazwyczaj większość zmian w naszym życiu odbywa się poprzez proces. No oczywiście szukamy, nie? Szukamy takiego właśnie momentu i to jest też naturalne, że nie wiem, kiedy słuchamy historii kogoś, kto coś tam zrobił, coś mu się udało, no to zazwyczaj zadajemy pytanie, ale jak? Jak to zrobiłeś? Podaj przepis. No bo tak mamy, nie? Siedzi
człowiek... Chce to przełożyć na swoje życie.
No tak, no siedzi człowiek w domu przed telewizorem, znaczy ja nie wiem, ja nie mam telewizora, ale tak mi się wydaje, że tak bywa i widzisz sobie, stoi sobie fajny pan i gotuje, wygląda to jedzonko przepysznie i myślisz, o kurczę, jak on to zrobił? I na końcu jest przepis. Dodaj tego do tego i wyjdzie. Mniej więcej, nie? No i mniej więcej to działa. Z życiem jest to tyle inaczej, że nawet gdyby podać jakieś takie tajne składniki, to ani one nie są do kupienia w sklepie, ani one nie zadziałają w ten sam sposób. Na każdego z nas nawet takie same, czy bardzo zbliżone doświadczenia zadziałają w inny sposób, nie? No to tak jakby zadać pytanie, okej, no to gdzie jest granica między doświadczeniem, które łamie człowieka, całkiem go łamie, a takim doświadczeniem, które go wygina, ale suma summarum wzmacnia. No i no, to jest moim zdaniem klucz sprawy, ale nie znajdziemy takiego momentu. No nie wiadomo. I myślę, że mnie właśnie no, głównie te jakoś trudy powzmacniały. No i tak jak powiedziałem, był to proces, był to długi proces, który zazwyczaj się zaczynał właśnie od takiego buntu, od niezgody. Ja pamiętam, studiowałem psychologię, to co mnie najbardziej oburzało, to właśnie, że psychologia tak trochę ściąga człowieka do pewnych schematów. Kiedy przeżywasz traumę, to trauma wygląda tak i to są takie etapy. Myślałem sobie, co? Mnie ktoś sprowadza do danych etapów? Ktoś, kto mnie nie zna, napisał, że ja będę czuł najpierw to, potem to, potem to? Nie zgadzam się, nie? To ja nie jestem programem, ja na pewno jestem oryginalny i działam w inny sposób. Co jest w dużej mierze no nieprawdą, bo rzeczywiście przechodzimy przez podobne elementy, a wręcz myślę sobie, że jeżeli któryś z tych elementów w danym momencie zabraknie, to się na nas zemści. Po każdej trudności trzeba przeżyć żałobę, pogodzić się ze stratą czegoś, co tracimy. Jeżeli to przeskoczymy, to będzie się działo jak drzazga pod skórą, jak kamyk w bucie i no, a im dłużej, tym bardziej się trzeba będzie potem nadziubać, żeby tę drzazgę wydłubać. Więc to jest bardzo potrzebne i nie ma co się tego bać. I właśnie, próbując odpowiedzieć na swoje pytanie, te właśnie relacje z Panem Bogiem też w tych trudnych momentach, one no, się zaczynały zawsze od buntu. Ja wiesz, ja teraz mówię, że wszystko jest po coś, że trudne doświadczenia są jakimś darem, ale to nie oznacza, że kiedy wydarzy się w moim życiu jakaś trudność kolejna, Na pewno jakaś się wydarzy. Ktoś mi przyjdzie, przebije opony w aucie, ja powiem: Chryste, dziękuję ci bardzo, bo najwidoczniej dzisiaj miałem jechać tramwajem, a tak w ogóle to błogosław temu człowiekowi, co mi przebił opon, bo sprawił mi, jak dał mi jakiś dar. No nie, no. Chwycę za jakąś tam, nie wiem, skisłe jabłko i pobiegnę za typem pełen niechrześcijańskich myśli. Ale no właśnie, z biegiem czasu często te doświadczenia nabierają większego sensu.
Masz jakiś sposób na ewangelizację, kiedy nie stajesz na scenie, żeby powiedzieć swoje świadectwo?
Wiesz co, ja myślę, że taki częsty błąd, który popełniamy, jest taki, że my, ludzie wierzący, często trochę inaczej się zachowujemy w kościele, a za kościele. Jakby ilu z nas miało takie momenty? Wychodzisz po spowiedzi świętej, czy po jakimś po prostu takim mega, mega kazaniu, myślisz sobie, no to ja teraz zmienię swoje życie. Przepraszam za porównanie, bo nie chcę tutaj porównywać kościoła do, nie wiem, spotkań motywacyjnych czy prelekcji, ale po prelekcjach czasami też tak jest, że się zapalimy, że teraz to będziemy jakieś tam inne rzeczy robić. Kiedyś oglądałem taką prelekcję, najpierw mi się wydawała genialna, potem trochę absurdalna, o takiej metodzie, żeby zużywać jak najmniej energii. Trochę na zasadzie, że wiesz, masz wyjść do pokoju obok, to zastanów się, co jeszcze chcesz tam zanieść, a po drodze zrób, optymalizuj swój czas i swoje życie. Pomyślałem sobie, Jezu, ja tyle czasu marnuję na w ogóle łażenie w tej i we w tej. To by było w ogóle takie świetne, ale potem sobie pomyślałem, że kurczę, że życie nie polega na tym, żeby jak najbardziej zoptymalizować, tylko na tym, żeby je przeżywać, żeby go doświadczać. I właśnie moim zdaniem chodzi o to, że naszą misją ewangelizacyjną jest to, żeby starać się ewangelizować w różny sposób, a w ostateczności słowem. Przede wszystkim starać się to robić przykładem. Bo jeżeli będziemy mówili, warto to i tamto, ale sami będziemy żyli absolutnie na opak, no to wiesz, dzieci są najlepszym przykładem, bo dzieci najszybciej łapią ściemę. Jeżeli ja z papierosem za plecami powiem, córeczko, nie pal, bo od palenia umrzesz, to ja powiem jedno, ale pokażę zupełnie co innego. Więc ważne jest to, żeby starać się być takim przykładem na co dzień. Ja myślę, że życie Ewangelią brzmi tak, no w ogóle turbo poważnie. To jak to teraz zrobić? Kroczyć. Jak zacząć przestać chodzić, zacząć kroczyć, nie? Przez ten świat. A moim zdaniem chodzi o to, żeby tymi naszymi jakimiś owocami wiary były takie zwykłe, codzienne odruchy, nie? Że to jest czasem, wiesz, serdeczne spojrzenie, czasem, no właśnie, zastanowienie się nad potrzebami innych ludzi, poświęcenie komuś chwili czasu. Dobrze wiem i pewnie większość z nas ma podobnie, no, że to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy. Czas.
I uwaga.
Czas i uwaga. Jak byłem młodszy, to mi się wydawało, że trudno jest gadać długo. Pamiętam przygotowania do matury ustnej. 20 minut, Jezu, jak to w ogóle, ale trzeba wydzielać wodę. Teraz myślę sobie, że trudno jest gadać krótko, a z sensem, ale najtrudniej jest mądrze słuchać. Tak szczerze słuchać. Nie pytać, co u ciebie, a myślami być już gdzieś indziej, tylko naprawdę się wsłuchać. Jest taka świetna książka, swoją drogą dla dzieci, ale polecam też każdemu dorosłemu. Nazywa się Momo. Ma tam jakiś podtytuł, jakiś taki bandziorach, co ukradli czas. To jest przepiękna, przepiękna książeczka o takiej dziewczynce, która, no właśnie, żyje w takim świecie, gdzie są tacy tajni agenci, którzy kradną ludziom czas. To jest oczywiście taka bardzo mocna alegoria do naszych czasów, chociaż książka ma już kilkadziesiąt lat. I tam ta główna bohaterka Momo takie ładne zdanie powiedziała, że żeby wsłuchać się w drugiego człowieka, to czasami trzeba się rzucić w ciemność i w pustkę, w której ten ktoś siedzi. No, że właśnie, że czasami nie chodzi o to, żeby rozmawiać, będąc na jakiejś takiej powierzchni, tylko dać komuś taką przestrzeń do tego, żeby się otworzył, nie? Do tego, żeby się nie wstydził podzielić swoimi troskami. A my jesteśmy tak bardzo obudowani różnymi takimi jakimiś wzorcami, obrazkami, nie wiem, zdjęciami profilowymi na takich czy innych portalach. No i wiesz, potem co tu zrobić? Na foto wyszło ładnie, to jakaś jeszcze tam AI trochę poprawił, a w lustrze widzę co innego, no i jak wyjść do ludzi, nie? No co to w ogóle zrobić? No uśmiechnąć się jakoś tam. Ja sam tak mam, że bardzo, bardzo długi czas życia mega, mega aktorzyłem i zauważyłem kiedyś, że jak ktoś mnie pyta co u mnie, to ja najpierw odpowiadam, oczywiście, że no, wszystko super, fajnie, nie? A dopiero potem się zastanawiałem, jak jest naprawdę. I byłem w tym wszystkim bardzo, bardzo samotny, bo jak ktoś słyszy, że super, no to nie dopytuje. A czy na pewno? A wiesz, a tu jednak trochę w oczach, gębą się uśmiechasz, ale oczy smutne. No nie, nie. Zazwyczaj jak się nie podzielisz, jak kogoś nie zaprosisz do kawałka swojego serca, i to się bardzo też moim zdaniem wiąże właśnie z Panem Bogiem, że On jest, ale jak my Go nie zaprosimy, to On będzie tym domofonem dzwonił, a my, wiesz, sławki na uszach i bajlando do przodu. W rzekomym takim poczuciu jakiejś lekkości, więc no, nikt z nas nie lubi cierpienia i to nie jest tak, że ja nawołuję teraz do tego, żeby bardziej smęcić, żeby bardziej narzekać. Nie, ale czasami jest tak, że właśnie no, warto jest pod tego dywanu trochę wyciągnąć rzeczy, posprzątać, niż udawać, że jest okej i się potykać cały czas.
A miałeś sytuacje, w których ktoś zapytał, czemu robisz coś tak albo tak, i ta rozmowa doprowadziła do jakiegoś świadectwa, do podzielenia się właśnie, że spotkałeś Boga w swoim życiu? Albo może nie doprowadziła, ale wiedziałeś, że w tym momencie dajesz temu człowiekowi naprawdę Pana Boga, że to jest takie sianie.
Tak, wiesz co, czasem to są takie rzekomo proste jakieś banalne spotkania. Każdy z nas ma jakiś swój, trzymajmy się tej kato nomenklatury, każdy z nas ma jakiś charyzmat, nie? Ja mam taki, między innymi, że jak ulicą idzie ktoś taki troszkę dziwny, podejrzany, jak ma do kogoś zagadać, to na bank zagada do mnie. No tak mam, przyciągam dziwnych ludzi i to absolutnie nie jest negatywne określenie dziwnych, ale jakoś tak jest, że ludzie mają większą śmiałość do mnie zagadywać i mnie bardzo poruszają często historie ludzi w kryzysie bezdomności, dlatego, że one są takie, że często bardzo łatwo jest ocenić na dzień dobry. A, ktoś tak żyje, bo tam, nie wiem, pewnie wszystko przechlał, albo przepykał w karty, czy na automatach. No, jego wina, nie? Jego wina i jego wybór. A często jak poznajemy bliżej, jeżeli mamy taką okazję, historię tych ludzi, to się okazuje, że naprawdę jest wiele takich czynników, nie chcę powiedzieć, że przypadków, ale dziwnych zbiegów okoliczności, które sprawiają, że ja jestem tu, gdzie jestem, a ktoś inny jest, mieszka na ławeczce obok. I pamiętam kiedyś takie miałem spotkanie, miałem taką, też to była sobota, miałem taką wolną sobotę. Coś tam miałem zaplanowane, odwołałem się, w ogóle wolny dzień i pomyślałem, no teraz mogę ogarnąć takie rzeczy, na które na co dzień absolutnie nie mam czasu. I mam jakiś taki stary, radziecki zegarek elektroniczny, pójdę, poszukam jakiegoś tam majstra, który mi to może naprawi. Tak się szwendałem po krakowskim Kazimierzu, wtedy jeszcze paliłem fajki i podchodzi do mnie jakiś facet, właśnie zresztą chciał nawet nie papierosa, a zapalniczkę, znaczy ognia, coś zagaduje o tę zapalniczkę, że miał kiedyś podobną. No i tak patrzy na mnie i mówi, wie pan co, a może zjadłby pan ze mną obiad? On do mnie. Ja mówię, dziękuję, akurat wyjątkowo jadłem śniadanie godzinę temu. Zazwyczaj nie jem śniadań, ale tu ten. A może kawki by się pan napił, co? Zapraszam pana na kawkę. Ja mówię, no, wie pan co, no w sumie bardzo chętnie, tu jest obok bar mleczny, możemy sobie pójść. No i poszliśmy, pomyślałem, no jak on zaprasza, no to nie będę tam się wyrywał z kasą, nie? Nie chcę mu odbierać tej satysfakcji, jakiejś godności, którą ma. No i siedliśmy sobie, porozmawialiśmy, nie wiem, z ponad pół godziny. O różnych rzeczach mi tam w życiu opowiadał. Bardzo się cieszyłem z tego, że mogłem z nim posiedzieć, porozmawiać. I wiesz, miałem naprawdę takie poczucie, sorry, to tak jakoś może magicznie brzmi, nie? A naprawdę jakbym tak siedział z Chrystusem. No tak w jego oczach było coś takiego magicznego. W którymś momencie, no już mówię, że kurczę, no teraz to się powoli muszę zbierać. On wstał, bardzo się wzruszył, przytulił mnie, podziękował mi bardzo, że się dałem zaprosić na kawkę za darmo. Taki jestem cwaniak, nie? Łażę i tam daję się zapraszać tu i ówdzie. Ale to było naprawdę, naprawdę niezwykłe, nie? Że właśnie on chciał, on miał potrzeby dać coś. Nie wziąć, tylko dać. Czym się podzielić? Dzisiaj on chciał być tym gospodarzem, nie? W barze mlecznym. I naprawdę to było niezwykłe. Tym bardziej sobie wtedy pomyślałem, no truizm, poza tym już to mówiłem, że to właśnie to najcenniejszą rzeczą. Możemy się podzielić chwilą uwagi, żeby ktoś opowiedział o sobie, o swoim kawałku życia, a może się wypłakał. Czasami jest tak, że łatwiej jest być do bólu szczerym z obcą osobą, bo może cię tak nie oceni, a może właśnie cię oceni szczerze. Bo bliska osoba to zawsze, wiesz, się postara ciebie zrozumieć. Czego byś nie zrobiła, to nie twoja wina. A może właśnie głupio wyjdzie i głupio będzie potem spojrzeć w twarz tej osobie drugi raz. A tutaj, wiesz, widzimy się raz i może się kiedyś spotkamy, może nie. A tak mi się zdarzyło ileś w życiu takich spotkań na ulicy. Były naprawdę, naprawdę przepiękne.
Ciekawe, że mówisz, że to ty spotkałeś w nim Chrystusa. Czyli to było prawdopodobnie wzajemne, obustronne. A co cię tak w nim ujęło?
Miał jakieś tak serdeczne, tak ciepłe spojrzenie. No naprawdę, naprawdę coś takiego niezwykłego. Miałem takie poczucie jakby, wiesz, właśnie, że on się chciał mną zaopiekować. Żeby, wiesz, naprawdę mi nie chodzi o te tam 3 czy 4 złote na kawkę. Tylko, no właśnie, że chciał się mną zatroszczyć tego dnia. Bardzo, bardzo, bardzo to było fajne. No ja myślę, że właśnie trochę na tym polega wiara, żeby w drugim człowieku no, dostrzegać Chrystusa. W drugim człowieku jakby każdym. Nie tylko tym fajnym, nie w najfajniejszym kaznodziei, ale w osobie w kryzysie bezdomności, w sąsiedzie, który nam zajmuje miejsce parkingowe nasze ulubione, czy w ogóle w kimś tam innym. I myślę, że też podchodząc, starając się podchodzić w taki sposób do ludzi, też jest troszeczkę łatwiej. Każdy człowiek też z czymś tam walczy. Nigdy nie wiemy, w jakim momencie życia nie jest ktoś, kogo spotykamy. To też ja jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za to, że mogę w swoim życiu, w swojej pracy spotykać się z ludźmi, bo przeżywam bardzo wiele takich fajnych doświadczeń i lekcji tego, żeby nie oceniać. Kiedyś takim znajomym, takim ojcem Bartymuszem, z którym czasami coś tam głosimy, mieliśmy takie, no, ogłosiliśmy takie rekolekcje i mnie poprosił, żebym poszedł na takie spotkanie w szkole jakiejś zawodowej, w takiej niedużej miejscowości. No i Bart mówi, słuchaj, to będzie takie, zapal sobie przed, bo to będzie, wiesz, tu będzie grubo, nie? Ja cię tam zapowiem, ale ja zaraz spadam, bo tu, wiesz, duchownego to mogą chcieć wykopać. A ja lubię takie spotkania. No i wchodzę, coś tam zaczynam opowiadać i po paru minutach, wiesz, wchodzi do klasy taki gość, prawie że z buta wjeżdża, mówi, sorry za spóźnienie, siada w pierwszym rzędzie, wyciąga telefon i coś chce klika. Wychowawczyni mówi, słuchaj, jak nie masz ochoty tu być, to wiesz, to jest teraz lekcja wychowawcza, tutaj goście opowiada, no jak chcesz, to wyjdź po prostu, nie? To nie jest obowiązkowe. Ja powiedział, jak zechcę, to wyjdę, jak zacznie przynudzać, to sobie pójdę. I wiesz, i tak całym sobą pokazywał, mam cię gdzieś. Ale opowiadałem i widziałem, że niby telefon, ale że zerka i że słucha. Nie pokazuje tego, nie? No i oczywiście po spotkaniu, jak się tam grupa rozeszła, gość do mnie podszedł, przeprosił, opowiedział troszeczkę o swoim życiu. No o tym, że ma bardzo ciężko w domu, ale on musi kozaczyć. Ma takie poczucie, że musi, wiesz, być takim twardzielem. On musi wszystkim pokazać, że jest w ogóle, wiesz, takim nie wiadomo co. Mówi, wiesz, no ja nie mogę pokazać tych chłopaki, w ogóle ziomy, że słucham, ale już się wzruszam, nie? Stary, jakby to wyglądało. Jeżeli to było dla mnie takie piękne. No, że właśnie nieraz tak jest, że ci, którzy najbardziej pokazują jakąś maskę, to mają wrażliwe serca, nie? Warto jest takich ludzi nie oceniać. No, tylko właśnie budować przestrzeń, nie? Do tego, żeby komuś trochę ulżyć, bo po prostu nie wiemy, z jakimi historiami życiowymi przychodzą różni ludzie, na których natrafiamy. Ale też co do świadectw, co do spotkań, to znowu też tak sobie myślę, nie? Że trochę łatwiej jest głosić Pana Boga, będąc w kościele, na rekolekcjach, na jakimś innym spotkaniu, gdzie przyszli ludzie, nie? Ludzie wierzący do ludzi wierzących, pogadać sobie, jak tu jeszcze tę wiarę pogłębić, a trudniej jest w takich codziennych sytuacjach. I myślę, że czasem właśnie ta ewangelizacja to jest jedno, no starać się żyć przykładem, ale czasami, nie wiem, spotkania, rozmowy gdzieś w klubie, na piwie, z osobami niewierzącymi. I dla mnie, szczerze mówiąc, ciekawsze są takie sytuacje, kiedy ktoś ze znajomych mnie zagaduje o wiarę, jakby w ogóle tego nie rozumiejąc, patrząc jako na coś obcego, kiedy ktoś mnie pyta, no ale wiesz, jakby po co? Co ci to daje? Tak szczerze, tak autentycznie, w trudnych momentach. Co to dla ciebie niesie? No nie głupy jesteś gościu, a w Boga wierzysz? Jakby o co chodzi? I ci ludzie wtedy naprawdę słuchają. Ja nie mówię, że to jakoś przemienia ich serca czy coś, ale że to są takie mega, mega fajne, szczere rozmowy i myślę, że właśnie na takim polu, nie? Ludzi albo niewierzących, albo ludzi bardzo skrzywdzonych w jakiś sposób przez wiarę, przez Kościół, niestety, to są tacy ludzie, którzy bardzo, bardzo no, potrzebują. Potrzebują słowa, żywego słowa, ale też właśnie takiej uwagi i po prostu spotkania.
Dotykając jeszcze tej przestrzeni zawodowej, pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś historię, że po jednym ze szkoleń ktoś do ciebie podszedł i zapytał, no ale powiedz, komu ty tak dziękujesz?
Żeby nie było, to nie jest tak, że staram się wszędzie, jak tylko mogę, turbo ewangelizować, ale no uważam, że jeżeli jest tak, że jakoś tam się staramy chociaż trochę żyć Ewangelią, no to trzeba być autentycznym trochę wszędzie. Ja miewam czasami takie sytuacje, że przed szkoleniami niektóre firmy wymagają ode mnie w umowie, którą podpisujemy, mamy jasno zapisane, że ja nie będę tu żadnych agitacji politycznych prowadził, ani agitacji religijnych. czyli nie będę się tutaj powoływał na Pana Boga. Pamiętam, że jak pierwszy raz dostałem taką umowę do podpisu, to pomyślałem sobie, o kurczę, ale to w ogóle to cyrograf jest, nie? To ja tu mam podpisać, że się wypieram Pana Boga. Ale potem sobie pomyślałem, no nie, tu jest tylko napisane, literalnie rzecz ujmując, że ja nie mogę powiedzieć Jezus Chrystus, nie mogę powiedzieć Jahwe, nie mogę powiedzieć Bóg. Nie mogę użyć tych słówek. Ale to nie znaczy, że ja nie mogę mówić o Panu Bogu. Tylko w sposób taki trochę bardziej, może nie wprost. I myślę sobie, że często tak jest właśnie, że ta polityka firm, to nie jest, ja tego nie krytykuję, bo to może słusznie, może jest tak, że to powinna być bardziej taka przestrzeń neutralna, ale że zawsze w miejscach, gdzie coś jest zakazane, to rodzi dużo większą potrzebę. I naprawdę nieraz miewałem takie sytuacje. Pamiętam, kiedyś miałem dla dużego operatora sieci komórkowych spotkanie. No i też podchodzi do mnie dyrektor, czy w ogóle prezes i mówi, słuchaj, fajne rzeczy robicie, nie? A bo ja tak wyczułem, że ty chyba jesteś swój, nie? Wierzący. Ty jakbyście kiedyś jakąś pielgrzymkę robili w fundacji czy coś, ty to dawaj znać. Może wesprzemy finansowo, a nawet jak nie, to ja wiesz, prywatnie, fajnie by było pójść. Mówię, no to narka z Bogiem. Ja mówię, z Bogiem, panie dyrektorze. Wiesz, i to jest takie właśnie śmieszne, że no właśnie, że często w takiej przestrzeni te tematy tabu, one są, nie? W sercach. Tylko właśnie, no nie można o tym mówić. No i ja wychodzę właśnie z takiego założenia, że to są takie miejsca, gdzie warto takie umowy podpisywać i warto, mówię, bez jakichś takich, to też nie chodzi o to, że omijam to słowo, a cisnę jak mogę z tym Panem Bogiem, żeby tych ludzi przygnieść, tylko po prostu. No i jest tak, że jeżeli w kościele ktoś mnie zapyta właśnie, do czego, do kogo się odnoszę, kiedy mi trudno i powiem, że no, modlę się do Pana Boga, to co, to na spotkaniu firmowym co powiem? No jakby co, no mogę sobie coś wykminić, wymyślić, nie? Do losu, do przeznaczenia, latającego potwora spaghetti, no jakby cokolwiek można. No nie, to już by było kłamstwo, nie? I hipokryzja. I często właśnie po takich spotkaniach jest fajna energia.
Ale czekaj, dokończ tę historię. Podpisałeś jednak tę umowę.
Przepraszam, to jest, pewnie słuchacz wyłapie, że to jest jedna z moich niepełnosprawności. Tam ręka, noga, pan licho,
ale
nie?
Spoko, ale trzymamy
zaczynanie miliarda wątków. No, więc właśnie miałem taką jedną też sytuację właśnie z jedną z takich umów, gdzie akurat coś tak mnie podkusiło, żeby więcej na temat tej wdzięczności poopowiadać. Bo ja to tak mam trochę przekornie, że czasem klient chce, że panie Janku, tu sukces, sukces, ciśniemy z sukcesem. Jakby tak można. Mówię, tak, tak, tak. I to jest akurat kłamstwo z mojej strony, bo często mówię tak, 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 a mówię swoje. I właśnie pomyślałem, żeby trochę o tym pielęgnowaniu wdzięczności powiedzieć. No i mówię ze sceny tak konkretnie, że zamiast tak bardzo się zapalać na tym, co bym jeszcze chciał w życiu zrobić, osiągnąć, mieć, dostać, kupić czy coś, to staram się czasem właśnie pielęgnować tę wdzięczność. I tak mówię, że bardzo dziękuję ci za moją rodzinę, za żonę, za dzieci, dziękuję za historię życia, dziękuję też za te trudne doświadczenia, bo one były po coś. I tak cały czas się pilnuję, nie, żeby nie powiedzieć dziękuję ci, Panie Boże. No i po spotkaniu podchodzi do mnie jeden facet i mówi, ty fajnie tak gadałeś, fajnie tak o tej wdzięczności, fajnie, ale powiedz, bo tak mówię, że dziękuję ci. I jakby, co to za ci, komu? Panu Bogu czy komu? No, no tak. A to dlaczego tak wprost nie powiedzieć? Bo nie mogę, bo mam plejt z wami, podpisałem, nie mogę. A, to mamy takie umowy. A, to nawet nie wiedziałem. Tak jest czasami, nie? No, także myślę, że to jak ktoś tego potrzebuje, chce wyłapać, to wyłapie. To nie chodzi o to, żeby to, co mówimy, trafiało zupełnie do wszystkich. Ale ja zawsze uważam, że jeżeli chociaż tam znajdzie się jedna czy dwie pary jakoś zasłuchanych uszu, że jeżeli w kogoś sercu, to może w danym momencie jakoś tam troszeczkę zaprocentować. Albo inaczej, czemu ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że ja chociaż bardzo długo Pana Boga negowałem, to trochę jest tak, że po prostu długiej ilości różnych rozkmin ja nie znajduję w życiu innego źródła sensu, innego źródła nadziei niż Pan Bóg. No po prostu wszystkie inne teorie mi się nie kleją. I to, co my nazywamy wartościami chrześcijańskimi, według mnie są po prostu normalnymi, naturalnymi i uniwersalnymi wartościami, które powinno się stosować wobec innych ludzi. Czy ja jestem wierzący, czy nie, czy ten, którego spotykamy, jest wierzący, czy nie, to ma absolutnie drugorzędne znaczenie.
Jaki jest Bóg, którego ty poznajesz, poznałeś?
Pan Bóg, którego poznaję, jest bardzo wspierający. Kłopot polega na tym, że ja mam taki niestety zmysł zoshi samoshi. To źle brzmi, bo mówiliśmy tu o tych różnych szkoleniach, o współpracy.
I o twojej córce, Zosiu.
O mojej córce. Ja jestem fatalny we współpracy. Wolę wszystko robić samemu. Lubię się uczyć. Dlatego też się staram bardzo, bardzo uczyć robić rzeczy wspólnie. Ale jak mogę, to robię sam. Ogromną trudność mi sprawia zawsze proszenie o pomoc. Dlatego przyznawanie w pokorze, Panie Boże, nie ogarniam, potrzebuję, weź pomóż, no, nie dam rady sam. To ja takie rzeczy jestem w stanie powiedzieć wtedy, kiedy faktycznie czuję, że nie dam rady sam. A to jest trochę bez sensu, nie? Bo my to wsparcie, my tę pomoc mamy. I ja po prostu, no, bardzo często widzę też działanie Pana Boga w takich prostych historiach, takich, które są ludzką mocą nierozwiązywalne. Czasami tak jest, że coś się wydaje po prostu nie do ogarnięcia. I ja często w takich sytuacjach się nie przejmuję, bo myślę sobie, kurczę, no, jak coś się ma wydarzyć? Albo nie wiem, jak jadę gdzieś na jakieś spotkanie, albo jakieś świadectwo, nie? Jakby masę miałem takich, że nie, szkoda czasu i szkoda trochę iść w banał, ale naprawdę masę razy miałem takie sytuacje, że nie wiem, jadę na świadectwo gdzieś tam w ogóle daleko, i mi, nie wiem, siada alternator, coś tam mi się psuje w aucie. Ja wtedy myślę sobie, Panie Boże, to jest twój interes, żebym ja tam dojechał. Jeżeli ja obiecałem i robię co mogę, żeby tam dojechać, ale nie moja wina alternator, ja się na tym nie znam, to weź, że proszę cię bardzo, ogarnij. Słuchaj, zawsze się po prostu dzieją jakieś jaja. Też pamiętam, zdarzyło mi się, nie wiem, gdzie to było, na KSM-ie, przed świadectwem wykręcać akumulator i jakimś prostownikiem od ciągnika ładować, żeby chociaż tyle było poweru, żebym dojechał do domu. Ale w takich sytuacjach różnych, które zawsze można by nazwać przypadkiem, bo myślę, że właśnie Pan Bóg często tak działa, że On nie idzie w banał. Daje nam na naszej drodze życia nieprzypadkowych ludzi w nieprzypadkowych momentach, ale nie robi tego w taki sposób, tak jak, nie wiem, jak się zakochujemy. Czemu się trafia na taką, a nie inną osobę? Gdyby Pan Bóg trochę tak jak taki gracz w Simsy, nie? Pamiętasz? Tak wziął jednego ludzika i drugiego i powiedział, Agatko, to jest sobie Tomasz, jak zabawa lalkami, no to by było w ogóle jakieś creepy, dziwne i ten. A on tak robi, tylko w taki sposób właśnie, który możemy nazwać przypadkiem. Oj, przypadkiem na kogoś trafiłem. Oj, przypadkiem coś się wydarzyło i coś... I wiesz, większość
historii... Zostawia wolną wolę, czy my za tym podążymy.
Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli bardzo chcemy czegoś nie zauważyć, zawsze możemy, nie? Te klapki na oczach, one działają skutecznie, jeśli chcemy. Ale no właśnie, jak się trochę otworzymy, to dzieje się cuda.
Jaśku, dzięki wielkie. Za twój czas, za twoje doświadczenie, za podzielenie się w ogóle twoim chodzeniem z Bogiem.
Miałem w życiu okazję i mam cały czas spotykać wielu, wielu mądrych ludzi i takim kradnę różne myśli. Dobrze jest przebywać z mądrymi, bo to coś tam zawsze na człowieka skapnie. Polecam.
Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję ślicznie.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.